Zapraszamy do wysłuchania książki Sary Schmidt zatytułowanej Zobacz, co zrobiłam. Przełożyła Dobromiła Jankowska, czytają Marta Wągrodzka,
Andrzej Hausner.
Dla Kodiego, a także dla Alana i Rose, którzy odeszli, zanim udało mi się skończyć. Wyrastamy z miłości, jak z ubrań. Upychamy ją w głębie szuflad. Emily Dickinson, tłumaczenie Stanisław Barańczak. Knowlton. Od tamtej pory była pani z macochą w przyjaznych stosunkach? Lizzie. Tak, sir. Knowlton, serdecznych? Lizzie. To zapewne zależy od tego, jak rozumie się słowo serdeczny. Z zeznań Lizzie Borden. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Lizzie. 4 sierpnia 1892. Wciąż krwawił. Ktoś zabił ojca, wołałam. Wdychałam naftowe powietrze, zlizywałam gęstość z zębów. Zegar nad kominkiem tykał, tykał. Spojrzałam na ojca, na ręce przyciśnięte do ud, na błyszczący jak słońce niewielki złoty pierścień na małym palcu. Dałam mu ten pierścień na urodziny, kiedy już go nie chciałam. Tatusiu, powiedziałam wtedy, daję ci pierścionek, ponieważ cię kocham. Uśmiechnął się i pocałował mnie w czoło. Tak dawno temu. Spojrzałam na ojca. Dotknęłam krwawiącej dłoni. Jak długo trwa, zanim ciało ostygnie? I nachyliłam się ku jego twarzy, próbując nawiązać kontakt wzrokowy. Czekając, czy mrugnie, może mnie rozpozna. Otarłam usta dłonią, poczułam smak krwi. Moje serce biło koszmary, galopem, galopem. Kiedy znów spojrzałam na ojca, zobaczyłam, jak krwawa rzeka spływa po jego szyi i znika w materiale garnituru. Zegar nad kominkiem tykał. Tykał. Wyszłam z pokoju. Zamknęłam za sobą drzwi i przeszłam do tylnych schodów, po raz kolejny wołając do Bridget: szybko! Ktoś zabił ojca! Otarłam dłonią usta. Oblizałam zęby. Bridget zeszła, a za nią fetor mięsa. Panienko Lizzie, co jest w bawialni? Pokazałam przez grube, wytapetowane ściany. Ale kto? Twarz Bridget kłująca konfuzją. Myślałam, że jest ranny, ale nie wiedziałam, jak poważnie, póki nie podeszłam bliżej, powiedziałam. Letni żar uderzał w szyję jak nóż. Bolały mnie dłonie. Panienko Lizzie, straszy mnie panienka. Ojciec jest w bawialni. Trudno było powiedzieć cokolwiek więcej. Bridget zbiegła ze schodów przez kuchnię, a ja za nią. Dotarła do bawialni, położyła dłoń na okrągłej gałce. Przekręć ją. Przekręć. Ma pociętą twarz. Jakaś część mnie pragnęła wepchnąć Bridget do pokoju, żeby zobaczyła to samo, co widziałam ja. Odsunęła rękę od klamki i odwróciła się, obrzucając mnie sowim spojrzeniem. Stróżka potu spływała po jej skroni na obojczyk. Co to znaczy? Zapytała. Jak w maleńkim lustrze we wnętrzu swojej głowy widziałam całą krew ojca, posiłek, resztki z uczty dzikiego psa, paski skóry na piersi, oko leżące na ramieniu, jego ciało jak apokalipsa. Ktoś wszedł i go pociął, powiedziałam. Bridget się trzęsła. Co panienka mówi? Jak ktoś mógł pociąć mu twarz? Zbolały głos. Łza. Nie chciałam, żeby płakała. Nie miałam ochoty jej pocieszać. Nie jestem pewna, odparłam. Chyba siekierą, taką jaką ścina się drzewa. Bridget zaczęła płakać, a w moich kościach zaczęły bąbelkować dziwne uczucia. Stała twarzą do drzwi i przekręciła nadgarstek, uchylając je tylko odrobinę. Idź po doktora Bowena, poleciłam. Spojrzałam jej przez ramię, próbowałam zobaczyć ojca, ale nie mogłam. Bridget odwróciła się do mnie, podrapała w dłoń. Powinnyśmy być przy ojcu, panienki. Idź po doktora Bowena. Złapałam ją za rękę, szorstką i lepką. Zaprowadziłam do bocznych drzwi. I lepiej się pospiesz, Bridget. Panienka nie może zostać sama. A jeśli pani Borden wróci do domu? Czy nie powinnam tu być i jej powiedzieć? Czułam zimne zęby na zębach. Spojrzała w słońce. No dobrze, powiedziała. Popędzę jak najszybciej. Wybiegła bocznymi drzwiami, które uderzyły ją w pośladki jak wiosło. Podskakiwała, ruszając na Second Street. Biały czepek służącej niczym żagiel na wietrze. Obejrzała się przez ramię w moją stronę z miną ogłupiałą z nerwów, więc pospieszyłam ją ruchem dłoni, szybko, z pstryknięciem. Nie zatrzymywała się. Bokiem potrąciła jakąś starą kobietę, która upuściła laskę i zawołała: gdzie panieńce tak śpieszno? Bridget nie odpowiedziała. Co za wychowanie. Zniknęła z pola widzenia. Stara kobieta podniosła laskę, zadzwoniła nią o bruk. Lepki, lepki dźwięk. Patrzyłam na przechodzących ludzi, z przyjemnością słuchałam ich głosów wypełniających powietrze, jakby wszystko było całością. I poczułam, jak usta układają mi się w uśmiech na widok ptaków podskakujących na gałęziach i pod drzewami. Przelotna chęć, żeby je złapać, włożyć do gołębnika w szopie. Jakież miałyby szczęście, gdybym się nimi zaopiekowała. Pomyślałam o ojcu. W żołądku zaburczało mi z głodu. Podeszłam więc do wiadra przy studni. Zanurzyłam ręce w chłodzie. Łyk, łyk. Uniosłam dłonie do ust i zaczęłam siorbać. Woda była miękka, delikatna. Wszystko zwolniło. Zobaczyłam martwego gołębia, szarego i nieruchomego, leżącego na podwórku. I mój żołądek zamruczał. Spojrzałam w słońce. Pomyślałam o ojcu. Próbowałam sobie przypomnieć, jakie ostatnie słowa do niego powiedziałam. Zerwałam gruszkę i wróciłam do domu. Na kuchennym blacie leżały chlebki kukurydziane. Grzebałam w nich palcami, aż ugniotłam z ciasta małe, mączne kamienie. Rzuciłam garścią o ścianę. Słuchałam, jak rozbijają się czerstwą falą. Podeszłam do pieca, przesunęłam do siebie garnek z baranim bulionem i wzięłam głęboki oddech. Zostały tylko moje myśli i ojciec. Poszłam w kierunku bawialni, zatopiłam zęby w gruszce, zatrzymałam się przy drzwiach. Zegar nad kominkiem tykał, tykał. Kolana zaczęły mi drżeć. Wbiłam nogi w podłogę. Ugryzłam znów gruszkę, by je uspokoić. Za drzwiami bawialni pachniało tytoniem z fajki. Ojcze, powiedziałam, czy to ty? Otworzyłam drzwi szerzej, a potem jeszcze szerzej. Zatopiłam zęby w gruszce. Ojciec leżał na kanapie. Nie poruszył się. Skórka owoców chrzęściła mi w ustach. Znów poczułam ten zapach. Musisz skończyć z tytoniem, ojcze. Od niego twoja skóra śmierdzi starością. Na podłodze obok kanapy leżała jego fajka. Wsadziłam ją między zęby. Językiem nacisnęłam niewielki ustnik. Wciągnęłam powietrze. Słyszałam, jak na zewnątrz Bridget upiornie wrzeszczy: panienko, panienko! Położyłam fajkę z powrotem na podłodze, palcami dotykając krwawych kręgów, a potem wyszłam z pokoju i przymknęłam drzwi, zerkając jeszcze na ojca. Otworzyłam boczne drzwi. Zdenerwowana. Czerwona, z gorąca Bridget oznajmiła: doktora Bowena nie ma w domu. Miałam ochotę na nią splunąć. To idź go poszukać. Wezwij kogoś. No, ruszaj, powiedziałam. Odrzuciła głowę do tyłu. Ale panienko, czy nie powinnyśmy wezwać pani Borden? Jej głos odbijał się echem jak w jaskini. Dosyć tych pytań. Wbiłam obcas w drewnianą podłogę, aż domięknął, a potem zawył. Mówiłam ci. Jej tu nie ma. Bridget zmarszczyła czoło. A gdzie jest? Musimy ją zawołać. Irytująca. Uporczywa. Nie mów mi, co robić, Bridget. Mój głos odbijał się od drzwi i ścian. Dom jak łamliwa kość pod podeszwą. Wszystko dźwięczało głośniej niż powinno. Raniło uszy. Przepraszam, panienko. Bridget potarła dłoń. Idź po kogoś innego. Ojciec potrzebuje pomocy. Bridget sapnęła. Patrzyłam, jak biegnie ulicą, mijając grupkę dzieci grających w klasy. Ugryzłam gruszkę i zaczęłam się odsuwać od drzwi. Usłyszałam, jak zza płotu kobiecy głos woła mnie po imieniu. Poczułam je w sobie jak wiertło. Lizzie! 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 Wwiercało się w ucho. Zerknęłam na idącą w moją stronę postać. Przycisnęłam twarz do siatkowych drzwi. Zebrałam w całość znajome kształty. Pani Churchill? Zapytałam. Nic ci nie jest, moja droga? Usłyszałam, jak Bridget wydziera się na całą ulicę, a potem zobaczyłam cię stojącą w drzwiach, taką zagubioną. Pani Churchill podeszła do domu, obciągając czerwoną bluzkę. Na schodku przed bocznymi drzwiami znów zapytała: moja droga, nic ci nie jest? Serce biło mi szybko, szybko, szybko i powiedziałam: pani Churchill, Proszę wejść do środka. Ktoś zabił ojca. Zmarszczyła czoło i nos. Usta otworzyła w puste O. Z piwnicy dobiegło głośne uderzenie. Szyja mi drgnęła. Co za absurd, powiedziała cienkim głosem. Otworzyłam drzwi, wpuściłam ją. Lizzie, co się stało? Zapytała. Nie wiem. Weszłam i zobaczyłam go całego pociętego. Jest tam, wskazałam bawialnie. Pani Churchill powlokła się do kuchni, grubymi, czystymi palcami pocierając purpurowe policzki, potem złoty naszyjnik z Cameo, dłonie położyła na piersi. W całym jej blasku zobaczyłam tam złotą obrączkę ślubną z diamentami. Chciałabym ją zatrzymać. Oddychała ciężko, miękkimi, wyssanymi przez dzieci piersiami. Czekałam, aż jej serce wystrzeli przez żebra na kuchenną podłogę. Jest sam? Cicho jak mysz. Tak, zupełnie. Pani Churchill zrobiła kilka kroków w stronę drzwi bawialni, zatrzymała się i spojrzała na mnie. Powinnam wejść? Jest bardzo poraniony, pani Churchill, ale może pani wejść, jeśli pani chce. Odsunęła się. Wróciła do mnie. Policzyłam, ile razy widziałam ciało ojca od chwili, gdy je znalazłam. Zaburczało mi w brzuchu. Gdzie jest twoja matka? Zapytała. Machnęłam głową w stronę sufitu. Nienawidzę tego słowa. Potem zamknęłam oczy. Poszła odwiedzić chorą krewną. Naprawdę musimy ją wezwać, Lizzie. Pani Churchill ciągnęła mnie za rękę, by zmusić do poruszenia się. Swędziała mnie skóra. Wyrwałam się z uścisku, podrapałam dłoń. Nie chcę jej teraz przeszkadzać. Lizzie, nie bądź śmieszna, to nagła sytuacja. Karciła mnie, jakbym była dzieckiem. Może go pani zobaczyć? Jeśli pani chce. Zakłopotana potrząsnęła głową. Chyba nie dałabym rady. Gdyby go pani zobaczyła, zrozumiałaby pani, dlaczego to zły pomysł, by wołać panią Borden. Pani Churchill dotknęła wierzchem dłoni mojego czoła. Jesteś bardzo rozpalona, Lizzie. Nie myślisz logicznie, nic mi nie jest. Moja skóra wyśliznęła się spod jej dłoni. Otworzyła oczy tak szeroko, jakby miały wyrosnąć poza granicę czaszki, a ja nachyliłam się ku niej. Pani Churchill się wzdrygnęła. Lizzie, może powinnyśmy wyjść na zewnątrz? Zdecydowanie pokręciłam głową. Nie, ojciec nie powinien zostawać sam. Pani Churchill i ja stałyśmy obok siebie, przodem do drzwi bawialni. Słyszałam, jak oddycha. Słyszałam jej ślinę przepływającą po dziąsłach. Czułam mydło i goździki w jej włosach. Dach zaskrzypiał. Drzwi bawialni odrobinę się uchyliły. Moje stopy małymi kroczkami przesuwały się do przodu, aż znalazłam się nieco bliżej ojca. Pani Churchill, powiedziałam. Jak pani myśli, kto umyje jego ciało, kiedy nadejdzie czas? Spojrzała na mnie, jakbym mówiła w obcym języku. Ja nie wiem. Może moja siostra mogłaby to zrobić? Odwróciłam się. Patrzyłam, jak smutek małymi kroczkami sunie przez jej brew i uśmiechnęłam się. Rozchmurz się, no. Rozchmurz się. Jej usta rozstąpiły się jak morze. Nie martwmy się o to teraz. Ach, no dobrze. Znów odwróciłam twarz w stronę bawialni. Przez jakiś czas milczałyśmy. Swędziała mnie dłoń. Miałam ochotę podrapać się po niej zębami i już podnosiłam rękę do ust, kiedy pani Churchill zapytała, kiedy to się stało, Lizzie? Szybko opuściłam rękę. Nie jestem pewna. Poszłam na dwór, wróciłam, a on tu leżał. Bridget była na górze, a teraz on nie żyje. Próbowałam myśleć, ale wszystko zwolniło. Czy to niezabawne? Nie pamiętam, co robiłam. Czy to się czasem pani zdarza? Zapominać najprostsze sprawy? Chyba tak. Tak. Mamrotała. Powiedział, że nie czuję się dobrze i chcę zostać sam. Pocałowałam go więc, zostawiłam śpiącego na kanapie i wyszłam na dwór. W dachu coś strzeliło. Nic więcej nie pamiętam. Pani Churchill położyła mi dłoń na ramieniu, poklepała je, aż zrobiło mi się ciepło i przyjemnie. Nie zmuszaj się, kochana, to wszystko jest bardzo nienaturalne. Ma pani rację. Pani Churchill otarła oczy, które od łez i pocierania zrobiły się czerwone. Wyglądała dziwnie. To się nie dzieje naprawdę, powiedziała. Wyglądała dziwnie, a ja próbowałam nie myśleć o ojcu leżącym samotnie na kanapie. Skóra mnie zaswędziała. Podrapałam się. Bardzo chce mi się pić, pani Churchill. Spojrzała na mnie rubinowymi oczami i podeszła do kuchennego blatu. nalało z dzbanka wody i podała mi kubek. Woda była mętna i ciepła. Upiłam łyk. Myślałam o ojcu. Woda drapała mnie w gardło. Powinnam była wylać ją na podłogę, kazać pani Churchill posprzątać i podać mi coś świeżego. Znów upiłam łyk. Dziękuję, powiedziałam. Uśmiechnęłam się. Pani Churchill podeszła bliżej, objęła mnie i mocno trzymała. Pochyliła się i zaczęła szeptać, ale gdzieś z jej środka czułam zapach kwaśnego jogurtu, od którego zebrało mi się na mdłości. Odepchnęłam ją. Musimy znaleźć twoją matkę, Lizzie. Gdzieś z zewnątrz dobiegł hałas. Zbliżał się do bocznych drzwi. Pani Churchill podbiegła tam i otworzyła. Przede mną stanęli pani Churchill, Bridget i doktor Bowen. Znalazłam go, panienko, powiedziała Bridget. Próbowała uspokoić oddech. Dyszy jak stary pies. Biegłam tak szybko, jak mogłam. Doktor Bowen poprawił na wąskim nosie okrągłe okulary w srebrnych oprawkach i zapytał. Gdzie on jest? Wskazałam bawialnie. Doktor Bowen, jego pomarszczone czoło. Dobrze się czujesz, Lizzie? Czy ktoś chciał ci zrobić krzywdę? Miękki, miodowo-mleczny głos. Krzywdę? Osoba, która zraniła twojego ojca, czy ciebie również próbowała skrzywdzić? Nikogo nie widziałam. Tylko ojciec jest ranny, odparłam. Drewniana podłoga zapadła mi się pod stopami i przez moment myślałam, że zatonę. Doktor Bowen stanął przede mną, sięgnął po moje nadgarstki. Wielkie dłonie. Wdychał i wydychał. Jego powietrze dotykało moich ust. Oblizałam je. Palcami naciskał moją skórę, aż poczuł płynącą krew. Masz przyspieszony puls, Lizzie. Zajmę się tym, gdy tylko obejrzę twojego ojca. Skinęłam głową. Czy mam iść z panem? To nie jest konieczne. Doktor Bowen. Och, powiedziałam. Doktor Bowen zdjął marynarkę i podał ją Bridget. Ruszył do bawialni, zabrał ze sobą brązową, zmęczoną, skórzaną torbę lekarską. Wstrzymałam oddech. Otworzył drzwi jak tajemnicę. Wepchnął się do pokoju. Słyszałam sapnięcie, kiedy mówił: Dobry Boże. Drzwi były wystarczająco otwarte. Gdzieś zza moich pleców krzyknęła pani Churchill. Gwałtownie odwróciłam ku niej głowę. Znów krzyknęła. Jak ludzie w koszmarnym śnie. Jej wrzask przeniknął moje ciało, aż mięśnie spięły się do bólu. Nie chciałam go oglądać, nie chciałam go oglądać, krzyczała pani Churchill. Bridget zawodziła. Upuściła na podłogę okrycie doktora Bowena. Trzymały się i szlochały. Chciałam, żeby już przestały. Nie podobało mi się, że tak reagują na ojca. Okrywają go wstydem. Poszłam do doktora Bowena. Stanęłam obok niego przy kanapie i próbowałam nie patrzeć na ciało ojca. Bridget wołała: Panienko, niech panienka nie wchodzi! W pokoju było spokojnie, ale doktor Bowen mnie odsunął. Lizzie, powiedział. Nie wolno ci tu być. Ja tylko chciałam, nie możesz już tutaj wchodzić. Nie patrz na ojca. Wypchnął mnie z pokoju i zatrzasnął drzwi. Pani Churchill znowu krzyknęła. Zasłoniłam uszy. Słuchałam bicia swojego serca, aż straciłam czucie. Po jakimś czasie doktor Bowen wyszedł z bawialni, blady i spocony, i zawołał: Wezwijcie policję. Zagryzł wargę. Szczęka strzeliła jak cicha błyskawica. Na czubkach palców miał drobne płatki krwawego konfetti i próbowałam sobie wyobrazić, w jaki sposób dotykał ojca. Mają dzisiaj doroczny piknik, szepnęła pani Churchill. Na posterunku nikogo nie będzie. Potarła oczy, aż zrobiły się przekrwione. Chciałam, żeby przestała płakać, więc się uśmiechnęłam i powiedziałam: Nic nie szkodzi, w końcu przyjdą. Wszystko będzie dobrze, prawda, doktorze Bowen? Doktor Bowen popatrzył na mnie, a ja spojrzałam na jego dłonie. Pomyślałam o ojcu. Miałam 4 lata, kiedy poznałam panią Borden. Pozwalała mi jeść cukier łyżkami, kiedy ojciec nie patrzył. Mój język śpiewał z radości. Potrafisz dotrzymać tajemnicy, Lizzie? Zapytała pani Borden. Skinęłam głową. Najlepiej dotrzymuję tajemnic. Nie powiedziałam nawet Emmie, że uwielbiam naszą nową matkę. Włożyła łyżkę cukru do moich ust. Zassałam policzki, czując słodką falę. Zachowajmy nasz cukrowy posiłek w sekrecie. Kiwałam i kiwałam głową, aż zostały tylko mdłości. Później, kiedy biegłam przez dom wołając: Karu, Karu! I wspinałam się na kanapę w bawialni, ojciec krzyknął: Emmo, pozwoliłaś Lizzie jeść cukier? Emma weszła do bawialni z pochyloną głową. Nie, ojcze, przysięgam. Minęłam ich w pędzie i ojciec złapał mnie za rękę, pociągnął. Lizzie, powiedział, podczas gdy ja tylko chichotałam i się jąkałam. Czy zjadłaś coś, czego ci nie wolno? Jadłam owoce. Ojciec spojrzał mi prosto w twarz. Pachniał jak ciastko myślane. I nic więcej, zaśmiałam się. Emma patrzyła na mnie. Próbowała zajrzeć mi do ust. Kłamiesz? Zapytał ojciec. Nie, tatusiu, nie mogłabym. Przeszukał mnie, zajrzał pod policzki, szukając śladu nieposłuszeństwa. Uśmiechnęłam się. On się uśmiechnął. I pobiegłam dalej, podskakując, a kiedy mijałam w kuchni panią Borden, puściła do mnie oko. Kiedy niedługo później przyjechała policja, zaczęli robić zdjęcia ciemnoszarego garnituru, który ojciec włożył tego ranka do pracy, czarnych, skórzanych trzewików zasznurowanych na kostkach i stopach. Lampy błyskały co 6 sekund. Młody policyjny fotograf powiedział, że wolałby nie robić zdjęć głowy tego starca. Czy może to zrobić ktoś inny, proszę? Powiedział wierzchem dłoni, ocierając czoło, jakby z głowy spływała mu oliwa. Jeden ze starszych funkcjonariuszy kazał mu wyjść na zewnątrz, a oni znajdą prawdziwego mężczyznę do tej roboty. Nie potrzebowali mężczyzny. Wystarczy córka. Z miłością opiekowałam się ojcem cały ranek i nie bałam się jego twarzy. Powinnam była powiedzieć, ile potrzebujecie zdjęć, jak duże ma być zbliżenie, jaki kąt doprowadzi was do mordercy. Ale zamiast tego doktor Bowen wstrzyknął mi pod skórę cudowne, ciepłe lekarstwo, od którego poczułam się lekko i dziwnie. Posadzili mnie w jadalni razem z panią Churchill oraz Bridget i powiedzieli, czy możemy zadać paniom kilka pytań? Niewielki pokój był zatłoczony, ciężki od odoru ciepłych ciał i trawy, policyjnych ust, z których śmierdziało na wpół strawionym kurczakiem i wilgotnymi drożdżami. Oczywiście, odparła pani Churchill. Ale nie zamierzam mówić o stanie, w jakim znajduje się pan Borden. Zaczęła płakać, wydając dźwięki jak wyrzymaczka. W myślach odpłynęłam na piętro domu, gdzie każdy stawał się echem. Myślałam o ojcu. Jeden z funkcjonariuszy ukląkł przede mną, położył dłoń na mojej i szeptem splunął mi w twarz. Dowiemy się, kto to zrobił i zaatakujemy go wszystkimi siłami. Ludzie robią takie okropne rzeczy, powiedziałam. Tak, niestety, odparł policjant. Mam nadzieję, że ojca nie bolało. Funkcjonariusz gapił się na swoje dłonie. Odchrząknął. Jestem pewien, że nie czuł zbyt wiele. Ściskał notes. Chciałem zapytać, czy mogłaby mi pani opowiedzieć wszystko, co pamięta z dzisiejszego poranka? Nie jestem pewna. Nie ma złych odpowiedzi, panno Borden. Śpiewny głos. Jabłko Adama podskoczyło jak zabawka na Halloween. Spojrzałam policjantowi w oczy i uśmiechnęłam się szeroko. Nie ma złych odpowiedzi. Jak miło z jego strony, że mnie uspokaja. Wiedziałam, że od tej chwili Bóg z pewnością będzie się do niego uśmiechał. Byłam na zewnątrz, w szopie. Potem wróciłam do domu i go znalazłam. Pamięta pani, po co poszła do szopy? Próbowałam znaleźć ołowiane obciążniki do mojej wędki. Wybierała się pani na ryby? Gryzmoły. Wuj mnie zabierze. Szkoda, że pan nie wie, co potrafię złowić. Przyjedzie w odwiedziny? Przecież już przyjechał. Jest tutaj. Gdzie? Zapytał policjant nerwowo, jak kut szukający paszy. Wyszedł załatwić jakieś interesy. Przyjechał wczoraj. Musimy mu zadać kilka pytań. Dlaczego? Uderzałam palcami rytmicznie. Raz, aż do środka mojego ciała. Podążyłam za tym uczuciem. Spojrzałam na siebie. Zauważyłam miękkie, szare gołębie piórko przyklejone do spódnicy. Zdjęłam je. Roztarłam między palcami, rozgrzałam się i zagotowałam. Panno Borden, proszę wybaczyć, ale doszło tu do morderstwa. Musimy zapytać pani wuja, czy nie widział na dworze kogoś obcego. Podniosłam wzrok. Tak, oczywiście. Wgniotłam gołębie piórko w dłoń. Niosłam je jak miłość. Funkcjonariusz zadawał pytania. Rozejrzałam się po pokoju, spojrzałam na sufit. Chciałam zajrzeć przez popękany jak pajęcza sieć gips i belki do pokojów wyżej. Kilka godzin wcześniej byłam tam, na piętrze. Widziałam ojca i panią Borden, którzy wspólnie zaczynali dzień. Pani Borden zaplotła gęste jak szczotka szarosiwe włosy i spięła je na czubku głowy, a ojciec powiedział, jak zawsze czarująco, moja droga. Od czasu do czasu to robili, byli wobec siebie przyjaźni i mili. Funkcjonariusz zadawał pytania, a umysł przesłoniła mi mgła. Słyszałam, jak obok Bridget piskliwie mówi do drugiego policjanta. Jej siostra jest u przyjaciółki w Fairhaven. Nie ma jej od... Od 2 tygodni, wtrąciłam. Nie ma jej od 2 tygodni i pora, żeby wróciła do domu. Drugi policjant skinął głową i burknął. Natychmiast po nią poślemy. I dobrze, sama się tym wszystkim nie zajmę. Potem Bridget powiedziała. Zamykam drzwi na klucz. Dom jest pozamykany cały czas. Drugi policjant notował. Pisał jak szalony, aż pot wystąpił mu na gęste wąsy. Czasami broda ojca robiła się wilgotna ze złości i kiedy do ciebie mówił, zbliżał twarz do twojej, żebyś słyszała jego słowa, ta wilgoć łaskotała cię w podbródek. Umysł zasnuła mi mgła. Miałam ochotę pogłaskać ojca po brodzie i twarzy, żeby wyglądał jak przeszłość. Rozejrzałam się po bawialni. Jesteś pewna, że rano drzwi były zamknięte? Zapytał Bridget drugi policjant. Tak, rano musiałam otworzyć zamek od frontu, żeby wpuścić biednego pana Bordena, bo wrócił wcześniej z pracy. Sposób, w jaki Bridget mówiła o ojcu, wywołał u mnie uśmiech. Odwróciłam się do niej i policjanta. Właściwie, powiedziałam, to drzwi do piwnicy nie zawsze są zamknięte na klucz. Bridget spojrzała na mnie. Jej gąsienicowe brwi rozstąpiły się jak ziemia, a drugi policjant notował coś. Notował. Stopami rysowałam kręgi na dywanie. Szeroko otworzyłam oczy. Czułam, jak dom przesuwa się w lewo, potem w prawo, a gorąco wciska się w ściany. Wszyscy manipulowali sobie przy szyjach, próbując poluzować ciasno zapięte ubrania. Ja siedziałam spokojnie, ze złożonymi rękami. Słyszałam, jak na zewnątrz roje ludzi ustawiają się przed domem. Głosy brzmiały niczym kanonada. Kołysałam się z gorąca. Słyszałam, jak gwoździe w podłogowych deskach ustępują. Dźwięk gołębich nóżek, cyk, cyk, po dachu. I myślałam o ojcu. Słońce przesunęło się za cień i dom strzelił. Podskoczyłam na krześle. Bridget podskoczyła na swoim, pani Churchill również. Chyba się przestraszyłyśmy, powiedziałam. Miałam ochotę się zaśmiać. Pani Churchill znów zaczęła płakać, aż dostałam dreszczy. Jakiś rzeźnik w mojej głowie przez uszy wybijał mi cały rozsądek spadający na stół w jadalni. Gorset zgniatał mi żebra, a małe kałuże potu wypełniały przestrzenie w zgięciach rąk i nóg. Bridget wstała z krzesła, odkleiła brudno-białą spódnicę od tylnej części ud i podeszła do pani Churchill pocieszyć ją. Rozmawiały. Policjanci robili notatki, wchodzili i wychodzili z pokojów, obserwowali mnie. Potarłam ręką twarz. Pozwoliłam, by piórko opadło na dywan. Zobaczyłam drobniutkie krople krwi na swoich palcach. Przesunęłam je do nosa, potem do ust. Polizałam. Poczułam smak ojca, swój smak. Przełknęłam. Spojrzałam w dół na swoją suknię, zobaczyłam krwawe ślady. Gapiłam się na te plamy, patrzyłam, jak tworzą się z nich rzeki na moich kolanach. Znam te rzeki. I pomyślałam o czasach, kiedy bawiłam się w rzece Kekeszan z Emmą, kiedy byłyśmy młodsze. Jak ojciec krzyczał do nas z brzegu, nie wchodźcie za głęboko, nie wiecie, jak duży jest spadek. Moje ciało pragnęło przeszłości z Emmą i ojcem. Chciałam znów być małą dziewczynką, chciałam pływać, łowić ryby, razem z Emmą suszyć się na słońcu, aż skóra się ugotuje. Bądźmy niedźwiedziami, mówiłabym. Robiłybyśmy się brązowe i ogromne, nasze niedźwiedzie łapy uderzałyby w nasze czarne nosy. Emma by krwawiła, a ja wdzierałabym się w jej schowane pod futrem żebra, dotykała jej serce pazurami. Emma chciałaby znów mnie uderzyć, ale ojciec powiedziałby: Emmo, bądź miła dla Lizzie. I byśmy się uściskały. Ledwie 2 lata temu odbywałam swoją wielką europejską podróż. Tyle wolności. Nie było Emmy, która dyktowałaby, jak mam się zachowywać i co mówić, więc mogłam żyć. Za namową ojca pojechałam z kuzynkami Bordenównami z krwi i przez małżeństwo, z którymi w domu rzadko rozmawiałam, i popłynęłyśmy, rozwijając żagle, połykając oceaniczny wiatr, uczyłyśmy się opierać falom. Czegóż nie robiłyśmy? Rzym. Moje bostońskie buty więzły w mozaikowym bruku. Potykałam się, wyglądałam jak głupia. Kupiłam nowe włoskie trzewiki z cielęcej skórki. Chodziłam prosto. Chodziłam, jak powinna iść dama, nie wzbudzając zainteresowania. Chodziłam. Słysząc w uszach tylko szybkie włoskie słowa, miałam ochotę wskoczyć w ten zaśpiew płynący z jednych ust do drugich. Wszystko przypominało mi, jak mały jest Fall River, a jak duże ja się w końcu stawałam. Tam schody hiszpańskie pokryte kwitnącą lawendą i dywanem czerwonych azalii. Mężczyźni i kobiety wspinający się na szczyt, twarze całowane słońcem, całowane usta, dwa kozły, biały i czarny, ciągnące niewielki, szary, drewniany wózek z pomarańczowymi i zielonymi warzywami. Stałyśmy z kuzynką u stóp marmurowej fontanny, pokazując sobie potężny romański budynek z czerwonej cegły i szepcząc: tam mieszkał John Keats. Ależ jestem obyta. Tam mężczyźni w fedorach siedzieli wokół stolików, pijąc gęstą jak błoto kawę. Tam dziewczynki w komunijnych sukienkach, tam trzy osoby czytają. Tam gołębie otrzepują skrzydła, dziobią nasiona. Ależ pragnęłam zabrać jednego do domu. Tam. 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 Oczy szeroko otwarte na te wszystkie rzeczy. Wiedziałam o świecie więcej niż Emma i to mnie uszczęśliwiało. Wysyłałam jej pocztówkę za pocztówką, by nie czuła, że coś traci. Wysyłałam uściski, wysyłałam powód, by bardziej za mną tęskniła. W Paryżu jadłam i piłam, co chciałam. Masło, kaczy smalec, pasztet z wątróbki, tłuste brie, ciemnoczerwone jak wiśnia, wina, gruszki, dżem z klementynek i lawendy, ciastka z kremem, kawior, ślimaki z orzeszkami piniowymi w maśle czosnkowym. Robiłam to samo, co Francuzi. Oblizywałam palce i nie obchodziło mnie, co ludzie widzą, co myślą. Ojcu by się to nie podobało. Powiedziałby, że jestem nieokrzesana. Wszystko przejadłam. Zjadłam jego pieniądze. Dokądkolwiek poszłam, było cudownie. Nauczyłam się, jak zwijać język na akcentowanych samogłoskach. Rozmawiałam z tym i tamtym nieznajomym. Nikt mnie nie znał. Nikt niczego ode mnie nie oczekiwał. Chciałam, żeby tak było zawsze. Ja, odkrywca. Ileż chodziłam. Któregoś dnia widziałam, jak kobieta rzuca się do sekwany, płynie niczym łabędź pod łukami mostów z białego kamienia, pod Pont Saint-Michel. Dźwięki, które wydawała, istna opera. Uśmiechnęła się, unosiła na wodzie, zniknęła. Klaskałam. Oklaskiwałam to, że przejęła kontrolę nad swoim życiem. Gdyby jeszcze Emma mogła to zobaczyć, jak daleko może dotrzeć kobieta, jeśli naprawdę tego zapragnie. A ja pragnęłam. Suknia przykleiła mi się do ud. Orzesz pijawki. I zaczęłam odrywać ciężki materiał od skóry, próbując zakryć małe plamki krwi. Doktor Bowen otworzył drzwi prowadzące z bawialni do jadalni i powiedział: potrzebujemy prześcieradeł, by okryć ciało. Kiedy powiedział ciało, aż zazgrzytałam zębami. Wierciłam się na krześle, próbowałam zajrzeć do bawialni, sprawdzić, czy z ojcem wszystko w porządku. Bridget, gdzie jest pościel Bordenów? Zapytała pani Churchill. W komodzie, w pokoju gościnnym, pójdę ze panią. Niech panie idą tylnymi schodami, polecił jeden z policjantów, z dala od bawialni. Skinęły głowami. Wyszły z pokoju. Stopy szły jak małe bębenki po tylnych schodach obitych wykładziną. Ktoś podał mi szklankę wody, napiłam się. Zegar nad kominkiem tykał. Tykał. Napiłam się jeszcze. Doktor Bowen położył mi dłoń na czole i zapytał, jak się czuję. Zaczęłam odpowiadać, kiedy z górnego piętra dobiegły dwa długie wrzaski. Co na Boga, odezwał się doktor Bowen. Kolejne dwa wrzaski. Ratunku! Niech nam ktoś pomoże, krzyczała Bridget. Te wrzaski. Te wrzaski. Rozdział drugi. Emma. 4 sierpnia 1892. Przycisnęłam twarz do okna w domu Helen. Poczułam poranne słońce, ciepło jak dotyk matki. Łaskotało mnie w skórę. Przypominało mi ją te wszystkie lata bez niej. Wchodziła do mojego pokoju i rozsuwała zasłony. Chciałam, żeby została. Chciałam być nią, żeby mieć ją na zawsze. Ale z drugiego pokoju dochodził płacz małej Alice i matka mnie zostawiała. Samą. Potem wiele lat później płakała mała Lizzie i zaczęłam rozumieć, że zawsze nie istnieje. Poranne słońce, ptak przeleciał niedaleko okna. Odłożyłam na bok myśli o matce. W domu Helen wszystko było ciche. Bez zegara, bez kroków na drewnianej podłodze, bez podniesionego głosu, trzaskających drzwi, bez ojca, bez Abby, bez siostry. Moje policzki zaokrągliły się jak balony z Helem. Od 2 tygodni nie miałam siostry, nie musiałam myśleć o czyichś potrzebach, uczuciach, sercu. W tym domu miałam mój umysł tylko dla siebie. Przylgnęłam mocniej do szyby. Myślałam o tym, że kiedy skończę tu, w Fairhaven, ucieknę. Będę podróżować po obcych ulicach brukowanych błękitną kostką, rysować je w swoim szkicowniku, kolorować palcami woskową pastelową kredką. Potem umyję ręce w głębokich morzach i jeśli czasem, rzadko, zdarzy mi się pomyśleć o rodzinie, wyślę im kartkę, a na niej tylko słowa: przygoda trwa. Będę pamiętać, by wysyłać ją z miejsc, do których Lizzie nigdy nie dotarła w swojej europejskiej podróży, przypominając ojcu, jak wiele poświęciłam, by Lizzie była dobrze wychowana i że zasłużyłam. A kiedy w końcu wrócę na amerykańską ziemię, wyprowadzę się z Second Street i będę żyć samotnie, w milczeniu. Żyć jak Maria a Beckett, malować własne północne światła. Nie będzie już Lizzie, nie będzie ojca, nie będzie Abby. 42 lata i w końcu nie będzie udawania. Słońce się przesunęło i moje ramiona się poszerzyły. Ciało urosło. Na dole, w kuchni, Helen z hukiem postawiła żeliwny czajnik na piecu, aż podskoczyłam nerwowo. Emmo, herbaty? Zawołała Helen, jakby śpiewała. Uśmiechnęłam się. Tak, zawsze. Różnica między domami. Zanim przejechałam tych 25 długich kilometrów do domu Helen w Fairhaven, Lizzie błagała mnie, żebym została na Second Street, żebym jej nie opuszczała. Nie, odparłam wtedy. Wszystko, o czym marzyłam, znajdowało się w tym małym świecie. Miałam brać prywatne lekcje sztuki. To był mój potajemny bunt przeciwko ojcu. Spojrzała na mnie szklistym wzrokiem. Robisz straszny błąd, wyjeżdżając. Lizzie niczym lokomotywa próbowała wepchnąć mnie w poczucie winy. Podniosłam rękę, chciałam ją spoliczkować. Ale zamiast tego zostawiłam w pokoju krzyczącą. Zignorowałam ją, pozwoliłam płakać. 2 dni po moim przyjeździe do Fairhaven Lizzie zaczęła przysyłać listy. Cóż, powiem ci tyle, Emmo, że bynajmniej nie bawię się dobrze. Nie uwierzyłabyś, co słyszę przy stole w trakcie posiłków. Ojciec jest nudny do niemożliwości. Zauważyłaś kiedyś, jak zaciska usta, kiedy mówi dzisiaj? Nie zauważyłam. Na początku listy od Lizzie mnie bawiły. Czytałam je Helen przy kolacji i zanosiłyśmy się śmiechem. Potem Lizzie zaczęła pisać o Abby. Podsłuchałam, jak pani Borden mówi tej swojej śmiesznej siostrze, że czuje się teraz bezpiecznie, wiedząc, że odziedziczy po śmierci ojca całą jego własność i że on nie zamierza nam nic zostawić. Emmo, co za okrutny kłamca. Wyobraź sobie moje nerwy. Co teraz zrobimy? Słyszałam ich głosy w mojej głowie. Znajomy ból. Słyszałam, jak wrzeszczą do siebie przez hol, przez kuchnię, na schodach, przez ścianę sypialni. 25 kilometrów, a wciąż byłam w domu. Złożyłam Lizzie na małe kawałeczki. Ale listy nie przestały przychodzić. Emmo, znów miewam te dziwne sny. Myślałam, że one naprawdę się wydarzyły. Musisz wrócić do domu. Wrócić do domu. Pomyślałam o Lizzie w jej białej pościeli, leżącej na łóżku w sypialni, okręcającej strusie pióra wokół długich jak zęby widelca palców. O piórach zwisających z wezgłowia niczym przejrzałe owoce. Smokałaby językiem, wciągała policzki, jak zwykle to robiła, a ja zacisnęłam dłoń w pięść. Myślałam o uderzeniu się po udach, tej dawnej frustracji, patchworku posieniaczonej skóry. Zamiast tego wciąż paliłam listy. Powoli przyzwyczaiłam się do życia z dala od rodziny. Na początku oglądałam się przez ramię, przygotowywałam na mogącą nadejść w każdej chwili konfrontację z Helen, kiedy tylko zderzyłyśmy się łokciami lub odezwałyśmy jednocześnie. Mieszkanie u Helen mnie uwolniło. Zapomniałam o dziwnych krokach Abby tupiących po domu, o poskręcanych artretyzmem palcach u lewej dłoni ojca, o nieustannym szumie pieszych tłumnie chodzących po ulicy przed domem, o paskudnym zapachu uwięzionego oddechu każdego ranka, zanim dom przewietrzono, o nocnym wzdychaniu Lizzie. By łagodniej wejść w życie bez rodziny, poszłam do miasta i szkicowałam zaniedbane koty, kwiatowe aranżacje na restauracyjnych stolikach, matki z dziećmi, same przyjemne rzeczy. Palce splatające się z palcami. Zakopałam się w obcych. W drodze powrotnej do domu Helen zatrzymywałam się, by zrywać fioletowe i żółte polne kwiaty. Ich zapach, popołudniowe słońce na płatkach, wysoka trawa ocierająca się o łodygi, sucha ziemia. Przypominało mi się 1. Malinowa galaretka potrzebuje jedynie odrobiny cukru, jeśli dodasz soku jabłkowego. 2. Jak pochylam się nad matką leżącą w łóżku, obiecuję, że zawsze będę się opiekować Lizzie. Pocałunek na jej spękanych wargach. 3. Matka podająca mi po raz pierwszy małą Alice. Śmierdzi jak fufu kupa. Potem, kiedy matka podawała mi siostrę po raz ostatni, zanim mała umarła w konwulsjach, Alice nie pachniała w ogóle. 4. Kiedy miałam pilnować Lizzie, ale zamknęłam się w swoim pokoju i rysowałam figury geometryczne, aż rozbolał mnie nadgarstek. Lizzie złamała wtedy rękę, zjeżdżając po poręczy frontowych schodów. Ojciec połamał mi ołówki. 5. Któregoś dnia zobaczę tęczowy płaszcz Jakuba w Ashmolean Museum. 6. Szkoda, że zamiast matki nie umarł ojciec. 7. Lizzie, trzymająca się nóg Abby, jak mogła ją tak łatwo pokochać? 8. Jak szybko ciało zapomina swoją historię? Słońce osiadło na moich palcach. Przypomniał mi się ostatni raz, kiedy widziałam płaczącego ojca. Matka umarła. On pokrył pocałunkami wszystkie zapomniane miejsca na jej ciele, wewnętrzną stronę kostki, przestrzenie między palcami, pod brwią. Bałam się patrzeć. Któregoś popołudnia, kiedy wróciłam z miasta, otworzyłam frontowe drzwi do domu Helen, przeszłam do bawialni, napełniłam wazon kwiatami. Helen pojawiła się z tyłu i zapytała: oczekujesz gościa? Nie. Proszę, nie mów, że przyjechała Lizzie. Był tutaj jakiś mężczyzna, szukał cię. Twierdził, że jest twoim wujem. Zacisnąłam szczęki. Miał duże przednie zęby? Helen skinęła głową. To on. To twój ulubiony, tak? Uśmiechnęła się. Nie, to John. Jest bratem mojej matki. Ale po co miałby tu do mnie przyjeżdżać? Chwyciłam się za gardło. Skąd wiedział, że tu jestem? Lizzie? Przecież nie przysłałaby go, by zmusić mnie do powrotu. Wiedziała, że go nie posłucham, że znienawidziłam jego wizyty. Nie znosiłam tego, jak John mówił do ojca. Jak wychciewał różne rzeczy, jak Lizzie wdzięczyła się i prosiła o kieszonkowe i je dostawała. Tego, że zawsze zdawał się coś knuć, jak powtarzał, że wyglądam jak matka, przez co tęskniłam za nią jeszcze bardziej. Powiedział, czy wróci? Nie zdążyłam zapytać. Był wściekły. Niemal trzasnął mi przed nosem drzwiami w moim własnym domu. Naprawdę chciał z tobą porozmawiać. Potrząsnęłam głową. Przepraszam za niego. Zawsze przepraszałam za swoją rodzinę. Wiesz, że możesz zostać jak długo chcesz. Helen podeszła bliżej. Wzięła mnie za rękę. Ciepło. Helen, moja dobra przyjaciółka. Trzymałam ją mocno. Nie wracać do domu. Zrobiłabym to. Ileż znaczyłoby nowe życie? Czy byłabym dla ciebie ciężarem? Zapytałam. Helen machnęła na mnie wolną dłonią. Ależ nie bądź śmieszna. Możesz tu mieszkać całe wieki, jeśli tylko Lizzie się nie wprowadzi. Całe wieki mnie. W końcu robić to, czego pragnę. Nie mogłam się doczekać, aż powiem Lizzie, że zostaję na dłużej. Napisałam list do Lizzie. Potem poszłam okrężną drogą na pocztę. Szłam, aż brukowane ulice zmieniły się w bite drogi, a domy w pola. Przesuwałam polne kwiaty i liście do ust, a potem rozrywałam je na kawałki i badałam strukturę natury. Odrodzenie. Drzewa witały mnie śpiewem ptaków. Zachęcały, bym szła dalej, nie zawracała. Rozluźniły się kostki. Słońce uderzało o trawę, ogrzewało ziemię pod spodem. Usiadłam, przebiegając palcami źdźbła zielone i żółte. Odsunęłam się od szyby. Zaczęłam się powoli ubierać. Pocierałam dłonią ciało, by rozluźnić mięśnie. Jakbym była sama w domu na Second Street. Jakbym przeżywała jakiś poranek sprzed ponad 20 lat. Jakby ojciec wyszedł w interesach. Jakby Abby zabrała trajkoczącą Lizzie na lody. Abby zapytała mnie wtedy, czy chcę do nich dołączyć. Nie, odpowiedziałam ostro. Miałam własne plany. Jesteś niegrzeczna. Nie powinnaś tak mówić do mamy, oznajmiła Lizzie, grożąc mi brudnym od atramentu palcem. I tak nie. Dziękuję. Zostawili mnie samą w domu. Odczekałam kilka chwil, zanim zaczęłam wrzeszczeć, zanim wypełniłam dom swoim głosem i ciałem, aż szklanki zadźwięczały w kredensie w jadalni. Ojcu zdecydowanie nie spodobałby się ten dziecinny wybuch. Ale nie było nikogo, kto wypomniałby mi wiek, więc zrobiłam to, na co miałam ochotę. Stałam w bawialni i nasłuchiwałam domu. Tego, jak lekko kołysał się od wiatru, jak ściany wydawały kojące dźwięki. Dom sprawiał, że poczułam się jakby we wnętrzu olbrzyma jakiejś piramidy, głębokiej jak ocean studni, jakby coś mnie połknęło. Uśmiechnęłam się. Cóż za pragnienie. Chodziłam po domu, jakby należał do mnie. Poszłam do swojej sypialni. Stanęłam w niewielkim wejściu do maleńkiego pokoju Lizzie. Gdyby życie było sprawiedliwe, kazałabym Lizzie przenieść się do gościnnego, a w tej przestrzeni urządziłabym sobie studio. Nie musiałabym się martwić, że Lizzie pobiegnie do ojca i wszystko mu powie. Co zrobiłam? Co powiedziałam? Ojciec nigdy nie rozumiał, dlaczego to problem, że siostry mieszkają sobie na głowie. To pokój wewnątrz pokoju. Nie podoba ci się, że zawsze masz ją blisko? Ojciec i jego przyprószone siwizną, sięgające pod bródka włosy. To jak się ruszały, kiedy próbował pomóc. Ten pokój to jest garderoba. Pokoje to pokoje. Ona mówi we śnie, to mi przeszkadza. Pstryknął palcami, aż zaswędziały mnie bębenki w uszach. Są drzwi. Zamknij je i masz oddzielną przestrzeń. Miałam 21 lat, ale też świadomość, że mój pokój wciąż jest urządzony marzeniami. Na biurku z ciemnego drewna globus. Zdjęcie, na którym siedzę matce na kolanach. Pocztówka z widokiem paryskiej opery, znaleziona w walizce ciotki. Zestaw węgli rysunkowych. Na półce encyklopedie, nuty, niewielka oprawiona w skórę Biblia, prezent od Johna. Po śmierci matki miał nadzieję, że dzięki Biblii odnajdę drogę do Boga. Odzyskam spokój i pogodzę się. Nie chciałam się godzić. Przez jakiś czas winiłam Lizzie. Gdyby była bardziej kochanym dzieckiem, matka miałaby więcej powodów, by przy nas zostać. Biblia zbierała kurz. Całkiem sama, w cichym domu uniosłam spódnicę nad kostki. Zdjęłam pończochy, zaskoczona, jak bardzo jestem blada. Potem zdjęłam spódnicę. Mogłam się poruszać. Zeszłam do bawialni. Usiadłam na kanapie ojca, położyłam głowę na oparciu i rozstawiłam nogi, udając męskość. Wdarłam się w przestrzeń mojego ojca. Myślałam o tym, jak uciekłabym z domu, gdybym miała władzę, gdyby to była przyszłość, miałabym na co czekać. Uśmiechnęłam się. W zamknięte okno wleciał mały gołąb. Mocno uderzył w szybę mostkiem, potem dziobem. Złączyłam nogi, usiadłam prosto, uspokoiłam serce. Spojrzałam na swoją półnagość. Powinnam się wstydzić? Dzień bycia sobą dobiegł końca. Helen zawołała ponownie. Emmo, herbata gotowa. Poszłam do kuchni. Helen zrobiła bananowe naleśniki. Na stole postawiła garnuszek z konfiturą jabłkową. Jak spałaś? Zapytała. Obawiam się, że byłam zbyt podekscytowana zajęciami, by porządnie się wyspać. Na pewno nie masz 10 lat? Helen nalała herbatę, mleko, nałożyła śmietanę, zdmuchnęła z oczu brązowe włosy. Nieładnie, Helen. Śmiech. Posmarowałyśmy masłem naleśniki. Helen spojrzała na mnie i spytała: wszystko w porządku? Wyglądasz, jakby cię dopadła pokrzywka. Nic mi nie jest. Ale znałam to uczucie. To działo się znowu. Wiele lat wcześniej usłyszałam, jak Abby narzeka doktorowi Bowenowi na gorączkę, buzujący w niej wulkaniczny gniew. Nic nie odpowiedział, a Abby żyła dalej ze zmiennymi nastrojami i zauzowionymi oczami. Potem ja również zaczęłam to czuć. Dziwny, dziedziczny dar przechodzący z kobiety na kobietę, czego pragnęła czy nie. Było tak samo, kiedy dostałam pierwszą menstruację. Długo myślałam, że jestem zepsuta, pęknięta w środku. Wszystko za późno. Miałam 17 lat. Ostatnia z kręgu przyjaciółek stałam się kobietą. Koleżanki się ze mnie śmiały. Ale Abby była miła. Ja również byłam spóźniona. Kiedy już ją dostaniemy, zostaje na lata. Zawsze pilnowała formy my, jakbyśmy były z tego samego siewu. Są też dobre strony, mówiła, głaszcząc mnie po ramieniu. Teraz możesz zostać matką. Zastanawiałam się, jak to jest nosić dziecko, spodziewać się go. Po tym, jak umarła mała Alice, modliłam się rozgłupio do Boga, żeby mi ją zwrócił, pozwolił żyć w moim ciele. Zrobiłabym to, co robią matki. Wypchnęłabym krzyczącą skórę i razem pozbierałybyśmy nasze siostrzeństwo tam, gdzie się urwało. I żyły długo i szczęśliwie. Potem pojawiła się Lizzie. Czy byłabym rozczarowana, gdyby moja córka nie była jak Alice, a okazała się taka jak Lizzie? Po części miłość, po części doskonałość, po części tajemnica. Skoro to takie wspaniałe, dlaczego nie masz dzieci? Nie chciałam, by to tak zabrzmiało. Niemiło. Abby wzruszyła ramionami. Niestety. Czasami tak układa się życie. Nie dostajemy wszystkiego, czego chcemy i kiedy chcemy. W końcu się o tym przekonasz. W tym, co powiedziała, wyczułam coś tak natychmiastowo prawdziwego, że ją znienawidziłam. Usłyszałyśmy wózki toczące się po ulicy, ciężkie drewno wwiercające się w kamień w młynie. Helen ziewnęła, zaraz potem ja. Zabawne, jak szybko człowiek może się zmęczyć. Chyba powinnam lepiej rozpocząć ten dzień, powiedziała Helen. Albo nie. Powinnaś odpocząć, usłyszałam swój ton. Mówiłam niemal jak Lizzie. Jeśli nie zrobię tych wypieków w sobotę w Związku Kobiet Abstynentek, nie będzie czego sprzedawać. Dlatego potrzebujesz służącej. Lizzie zwykle każe Bridget piec, kiedy przypada jej kolej. Niczego innego bym się po niej nie spodziewała, odparła Helen. Mimo wszystko, chleb sodowy Bridget dobrze się sprzedaje. Popijałyśmy herbatę. Potem Helen powiedziała, chyba powinnaś się szykować na wielkie popołudnie. Spojrzałam na mały złoty zegarek zawieszony na mojej piersi. 10:00. Dzień mijał. Puściłam zegarek, zakołysał się jak wahadło. Chyba wyjdę na dwór. Niech dzień mnie zainspiruje. Doskonale, Helen klasnęła. Odnalazłam szkicownik i ołówek, poszłam na pustą działkę za domem Helen. Usiadłam prosto w słońcu. Wokół mnie wszystko jaśniało i przez chwilę rozumiałam, dlaczego Lizzie może tak mocno wierzyć w Boga. Liście na drzewach, nieznaczny ruch gałęzi, wiatr owiewający grzybieniasty pysz. Wzory pojawiające się i znikające. To właśnie rysowałam. Jeszcze w szkole rysowałam dla ojca. Dałam mu w prezencie swój najlepszy rysunek. Krajobraz z koniem. Poszłam do jego pokoju. Zaryzykowałam, licząc, że będę mogła tam wejść. Pragnęłam, by to była nasza wspólna chwila. Czekałam na jego komplementy. Bardzo piękne, Emmo. I żeby pocałował mnie w czoło. Jednak, gdy dałam mu rysunek, rzucił tylko o. I odchrząknął. Położył kartkę na podłodze. Idź zobaczyć, co robi twoja siostra. I wyszłam, zatrzaskując drzwi. Zwinęłam palce w małe, sflaczałe piłeczki. Zdałam sobie sprawę, że rysuję małe dziecko bawiące się w pobliskim strumieniu. Na kartce pulchnę. Taka była kiedyś Lizzie. Narysowałam mu dużą główkę z masą loków. Usteczkę w kształcie motyla, miękkie, sadełkowe policzki. Prawdziwy cherubinek. Kiedy Lizzie wyjeżdżała z domu, zdarzało się, że pielęgnowała mnie obecność. Zawsze rozdwojone uczucie ulgi i samotności. Najdłużej nie widziałyśmy się wtedy, gdy pojechała w swoją wielką europejską podróż. Tylko 30 lat i zwiedzała świat.